Radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty, sprawcą wcielenia Syna Bożego, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
W opisie zwiastowania święty Łukasz przedstawia wyjątkowe działanie Ducha Świętego.
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to powiedzenie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższym, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. W jakich okolicznościach nastąpiło zwiastowanie?
Opis świętego Łukasza nastawiony jest na Jezusa. Jego poczęcie ma miejsce w osadzie odległej od świątyni i jest związane z dziewczyną, której ewangelista bynajmniej nie sławi tak, jak czyni to w wypadku innych osób, na przykład Elżbiety i Zachariasa, Symeona, Anny. Chcę bowiem zaznaczyć, że w wypadku Maryi wszystko, co się dzieje, jest wyjątkową łaską. Święty Łukasz podkreśla jedynie mocno, że w chwili zwiastowania Maryja była dziewicą, chociaż została zaręczona z Józefem. W opisie narodzenia autor unika nawet terminu żona. W ten sposób akcentuje dziewictwo Maryi. W opisie zwiastowania ewangelista podkreśla również wielkość Maryi, ale przede wszystkim ukazuje nadzwyczajne działanie Boga, Ducha Świętego. Anioł Gabriel zwrócił się do Maryi: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Chcąc dobrze zrozumieć te słowa, należy w tym wypadku zwrócić uwagę na tekst grecki pozdrowienia. Haire keharitomene. Kluczowym słowem jest w nim imię słów czasu przeszłego dokonanego, keharitomene, ale jego tłumaczenie sprawia trudność. Wynika ona z faktu, iż nie jest łatwo oddać imię słowu czasu przeszłego dokonanego na języki współczesne. Stąd wysunięto i w dalszym ciągu wysuwa się bardzo różne propozycje. Ty, któraś była i pozostajesz przedmiotem życzliwości ze strony Boga. Ty byłaś i pozostajesz przedmiotem łaski Bożej. Wybrana przez Boga, uprzywilejowana, obdarzona łaską, która znalazłaś łaskę. Ojcowie greccy uważali, że w pewnych wypadkach imię słów keharitomene jest synonimem słowa świętość lub czystość. Odwołuje się do tego święty Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy w VII wieku, który oddaje go słowami przemieniona przez łaskę albo doskonale uświęcona. Interpretacja, która w słowie keharitomene widzi potwierdzenie świętości Maryi, staje się na wschodzie coraz powszechniejsza, począwszy od czasów bizantyjskich.
Jakie znaczenie posiada pozdrowienie anioła skierowane do Maryi?
Imiesłów czasu przeszłego dokonanego, użyty w stronie biernej, wskazuje więc, że czynność trwa w swoich skutkach. Ewangelista świadomie posługuje się tym słowem, które, chociaż rzadko występuje w Biblii, to jednak zawsze wskazuje na niezwykły stopień piękna albo dobroci ludzkiej, czy też łaski Bożej. Maryja została przemieniona, przekształcona przez łaskę Bożą. Pełnia tej łaski wskazuje, że została uwolniona od grzechu, a więc uświęcona. W ten sposób przygotowana na wcielenie. Maryja jeszcze przed poczęciem Jezusa nazwana jest kecharitomene. Jej łaska nie zależy więc od obecności Jezusa w jej łonie, ale od misji, do której została wezwana, do Bożego macierzyństwa. To imię wskazuje zatem, jaki jest jej udział w tajemnicy zbawienia. Jest to imię prorocze, które wskazuje na obecność w niej niezwykłej łaski Boga trwającej i przedłużającej się w przyszłość. Nie tylko wskazuje na pełnię łaski Bożej w Maryi, ale także na misję jej powierzoną. Jest to więc imię dynamiczne, a nie tylko statyczne. Forma kecharitomene podkreśla rezultat działania albo stan danej osoby. Grecki czas przeszły dokonany wskazuje na ciągłość, stałość, na stałe, a nie tylko przejściowe posiadanie. Chodzi więc o upodobanie trwałe i ostateczne. Czas przeszły dokonany podkreśla, że czynność miała miejsce już w odległej przeszłości, ale jej skutki trwają obecnie w dalszym ciągu. Maryja od zawsze była i pozostaje na zawsze przedmiotem szczególnego upodobania Bożego. Obfitą łaskę posiadała przed poczęciem Jezusa. Bóg ją w ten sposób przygotował do przyszłego zadania. Chociaż Boże macierzyństwo jest niezrównaną łaską, anioł nie mówił o nim dotychczas. Natomiast obdarzenie łaską, obiecane Maryi, ukazał jako fakt już dokonany. Jeszcze zanim wyraził jej rację swego przybycia i treść orędzia, widzi ją i pozdrawia jako pełną łaski. Właśnie dlatego będą się w niej mogły spełnić tajemnice, które ma oznajmić. W Maryi łaska jest czymś naturalnym, własnym jak imię, jak istnienie. Stąd można przypuszczać, że otrzymała ją już od początku swej egzystencji, razem z życiem. Jeśli anioł w momencie przyjścia znajduje w niej pełnię łaski, to czemu mielibyśmy zacieśniać tę pełnię do określonego momentu jej życia, a nie rozciągnąć na całą egzystencję? Takie ograniczenie nie tylko nie jest konieczne, ale zdaje się sprzeciwiać tekstowi, który tak mocno podkreśla pełnię i doskonałość łaski u Maryi.
Jakie znaczenie dla Kościoła posiada pozdrowienie anioła skierowane do Maryi?
Imię słów kecharitomene stanowi dla Kościoła podstawę do mówienia o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jest określeniem fundamentalnym, które pozwala lepiej zrozumieć, kim jest Maryja. W niej rozegrała się tajemnica Boga, gdyż była pełna Jego łaski. Otrzymała uprzednio od Boga skutki tajemnicy paschalnej. Słowo kecharitomene stanowi aluzję do całkowitej bezgrzeszności Maryi i dlatego wokół tego przywileju skupiają się wszystkie myśli Kościoła w uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi. Pełna łaski, to punkt wyjścia, na którym opierano się, definiując dogmaty niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia oraz inne przywileje Maryi. Zatrzymajmy się jeszcze na słowie greckim chaire. W greckim tłumaczeniu, zwanym Septuagintą, słowo to nie ma znaczenia pozdrowienia, nie znaczy bądź pozdrowienia i nie jest przekładem semickiego szalom. Najpierw należy pamiętać, że jeżeli hebrajskie szalom znajduje się na początku rozmowy, nie jest nigdy pozdrowieniem, ale ma na celu uspokoić rozmówcę lub też jest okrzykiem zwycięstwa. W świetle tego wydaje się mało prawdopodobne, aby święty Łukasz chciał w naszym wypadku przedstawić jedynie to, że anioł zwrócił się do Maryi ze zwykłym pozdrowieniem semickim. Ponadto niezwykle ważne jest u Łukasza w jego opisie dziecięctwa semickie zabarwienie tekstu. Jest tam wiele elementów językowych zaczerpniętych z Septuaginty. Ewangelista w sposób niezwykle głęboki posługuje się Starym Testamentem. Wszystko to zmusza do wyciągnięcia wniosku, że również w pozdrowieniu anioła należy szukać jakiegoś głębszego sensu.
Co znaczy wezwanie "Ciesz się, chaire"?
W Septuagincie występuje 3 razy tryb rozkazujący chaire, ciesz się. Mianowicie w tekście Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie. Oprócz tego występuje także w tekście Joela, proroka. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy Pan uczynił. I wreszcie pojawia się w tekście proroka Zachariasza. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. W księgach poetyckich Starego Testamentu miasto lub region czy państwo poprzedza niekiedy rzeczownik córa, na przykład córa Egiptu czy córa Edomu lub córa Babilonu. W ten sposób określa się mieszkańców miasta czy państwa. Zdarza się, że Jerozolima lub jej mieszkańcy są nazywani córą Syjonu albo córą Jeruzalem. Z tego względu, że Syjon, Jerozolima jest miejscem zamieszkania Boga, a nazwą córą Syjonu określa się cały Izrael. We wszystkich 3 wspomnianych wypadkach, u proroka Sofoniasza, Joela i Zachariasza, mamy do czynienia z zapowiedziami mesjańskimi, w których pojawiają się tematy charakterystyczne dla opisu Łukasza. Występuje w nich zachęta do radości. Fragment z księgi Sofoniasza składa się z 2 zdań paralelnych. W całości dominuje idea radości. Radość ta rodzi się ze świadomości obecności Bożej, charakterystycznej dla czasów mesjańskich. Podobnie jest w 2 pozostałych tekstach. Nie trudno jest stwierdzić, że orędzie anioła zostało przedstawione jako echo wspomnianych wyżej proroctw mesjańskich, gdyż występują w nim te same tematy. Orędzie Starego Testamentu skierowane jest do córy Syjonu, upersonifikowanego Izraela, ma za przedmiot radość mesjańską. Identyczny jest przedmiot orędzia. Bóg przyjdzie, aby zasiąść na Syjonie lub na ziemi izraelskiej jako król i zbawca. Wspomniane teksty Starego Testamentu inspirowały świętego Łukasza w opisie zwiastowania. Dlatego wszystkie myśli wymienionych ksiąg prorockich występują w jego tekście, z tym, że ewangelista dokonał pewnych modyfikacji. Anioł kieruje orędzie do Maryi, a ponadto królem i zbawicielem, który przychodzi w niej zamieszkać, jest Jezus. Słowa anioła nie są więc tylko prostym pozdrowieniem, ale zachętą do radości z powodu przyjścia Mesjasza. Przemawia za tym fakt, że orędzie powoduje niepokój Maryi, gdyż anioł wzywa ją do radości. W Łukaszowej Ewangelii Dziecięctwa wszystko przeniknięte jest oczekiwaniem. Nie można z tych ogólnych oczekiwań wykluczyć Maryi. Nieobce jej były nadzieje mesjańskie. W słowach anioła dostrzegła wyraźną aluzję do proroctw mesjańskich i dlatego zaniepokoiła się, jak wyraźnie stwierdza święty Łukasz, gdyż zrozumiała, że słowa te mają następującą treść. Mesjasz nadchodzi. Zaskakuje ją tylko fakt, że ona ma mieć w tym wszystkim udział. Orędzie radości skierowane kiedyś do córy Syjonu zostało do niej wypowiedziane. Co to znaczy? Co ma czynić? Jaką ma rolę odegrać? Pytania takie mogły wywołać niepokój. Źródłem tego niepokoju była jej pokora wobec tak wspaniałego orędzia. Potwierdzeniem takiego tłumaczenia jest jeszcze hymn Magnificat, w którym Maryja wielbi Boga i wyraża radość ze zbawienia, które następuje.
Co kryje się w słowach poczniesz i porodzisz syna?
W tekście greckim występuje dziwny zwrot. Poczniesz w łonie, zamiast prostego poczniesz. Ta różnica nie jest przypadkowa. Zwrot skierowany do Maryi ma swoje odpowiedniki w Starym Testamencie, szczególnie w proroctwach o Mesjaszu. W księdze Sofoniasza oraz Joela określenie w pośrodku albo w łonie ludu występuje na oznaczenie zbawczej obecności Boga w pośrodku albo w łonie narodu. Dla ewangelisty wyrażenie to nabiera szczególnego znaczenia i można zrozumieć, dlaczego w naszym wypadku posłużył się takim zwrotem. Nieco później dorzuci jeszcze, zanim się poczęło w łonie. Święty Łukasz identyfikuje przebywanie Boga w łonie Izraela z dziewiczym poczęciem Maryi. W tym cudownym poczęciu widzi wypełnienie eschatologicznej zapowiedzi księgi Sofoniasza. Bóg zamieszka pośród narodu. Tekst nie pozostawia więc wątpliwości. Syn Maryi będzie Mesjaszem, potomkiem Dawida, zapowiedzianym przez proroków. Ustanowi definitywne Królestwo Boże. Żydzi czasów Jezusa oczekiwali Mesjasza, pomazańca w sensie ścisłym. Ślady tych przekonań znajdujemy zwłaszcza w tekstach tzw. apokryficznych i innych pismach judaizmu. Ewangelie nawiązują często do tych oczekiwań. Odnajdujemy więc tutaj to samo twierdzenie, które występuje w rodowodzie Mateusza. Jezus łączy się z Dawidem przez Jezusa. W orędziu anioła skierowanym do Maryi kryje się zapowiedź nadejścia eschatologicznego Królestwa Boga. Występują tutaj dwa elementy, które znajdują się w Starym Testamencie. Prorocy zapowiadali nadejście człowieka wybranego przez Boga oraz równocześnie nadejście samego Boga. W judaizmie bardzo różno zestawiano i interpretowano te dwa fakty. Powszechnie sądzono, że przyjście Mesjasza zainauguruje erę pokoju na ziemi, Królestwo Mesjańskie, po którym nastąpi Sąd Boży. W następstwie tych wydarzeń powstanie nowa ziemia i nowe niebiosa. Nigdzie jednak, ani w Starym Testamencie, ani w judaizmie nie pojawia się idea, że oczekiwany Mesjasz będzie Bogiem. Z perykopy świętego Łukasza wynika zaś, że nadszedł moment przyjścia Mesjasza oraz Boga. Ewangelista stwierdza zatem, że Jezus jest równocześnie oczekiwanym Mesjaszem i Bogiem.
Dlaczego anioł powiedział do Maryi: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem?
W Starym Testamencie zwrot Duch Święty czy Duch Elohim lub Duch Jahwe określa zawsze potęgę wyższą od człowieka i zdolną przekształcić go. Duch Święty to tajemnicza siła wypływająca z Boga. Biblia przypisuje mu niezwykłe działanie, które objawia się niekiedy w ludziach. Ta tajemnicza siła wpływa na ludzi, którzy zbawiają Izraela w czasie wojen. Wpływa także na proroków. Działanie ducha jest czasem przypisywane ręce Boga, która skłania jakąś osobę do działania. Zwrot ręka Boga jest niekiedy paralelny z terminem duch. Nie jest to bez znaczenia w wypadku naszego tekstu, gdyż określenie Duch Święty jest złączone z terminem moc. Duch nie jest udzielony tylko czasowo i do wypełnienia misji przejściowej, ale niekiedy także w sposób stały i w związku z trwałą misją. Dla Maryi, podobnie jak i dla ludzi Starego Testamentu, Duch nie był bytem różnym od Boga, ale samym Bogiem działającym w człowieku. Anioł zwiastował jej, że ten właśnie Duch Święty stąpi na nią. Jest jasne, że nadnaturalne poczęcie Jezusa nie jest wyłącznie dziełem trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, Ducha Świętego, ale działaniem Boga w Maryi, czyli jest dziełem Trójcy Przenajświętszej.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty, sprawcą wcielenia Syna Bożego, poprowadził ksiądz profesor Michał Bednarz. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego w opisie narodzenia Jezusa ewangelista nie nazywa Maryi żoną Józefa? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.